przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Gagatka.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący.
Proszę przesunąć mikrofon, żeby lepiej słychać. O tak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Chciałbym powitać burmistrza, ale widzę, że jeszcze nie dotarł. Na wstępie przepraszam za krótkie zamieszanie spowodowane tą uwagami technicznymi, jeżeli chodzi o prezentację. Tak jak już Państwo wiecie, 30 sierpnia tego roku złożyliśmy skargę na nierzetelne wykonywanie zadań publicznych przez burmistrza Wielunia Pawła Okrasę, spowodowane stratami gminy na wielką skalę, na dużą skalę. Zamiary tej skargi nosiłem się, szczerze mówiąc, już od dłuższego czasu, ale jednak obserwowałem sytuację, sprawdzałem, jakie działania podejmuje burmistrz w związku z zapisami aktu notarialnego, w związku z kontrolami Rady Komisji Rewizyjnej i tutaj uchwałami podejmowanymi na sesjach Rady Miejskiej. No niestety, jak sami Państwo wiecie, działania były pozorne lub nie było ich praktycznie wcale. W związku z tym złożyliśmy już oficjalne pismo zgodnie z obowiązującym prawem. I chciałbym pokrótce tutaj zapoznać Państwa też z dokumentami wybiórczo tylko przedstawionymi tutaj na prezentacji, które no, w jakiś sposób uzasadniają naszą skargę i też pokazują logikę tej skargi, logikę myślenia i jeżeli ktoś ewentualnie miałby wątpliwości, dlaczego taka skarga, a nie inna, czy jest zasadna, no to myślę, że po tej prezentacji raczej chyba już takich wątpliwości nie będzie. Pierwsza rzecz, która może taka na wstępie, którą pan burmistrz tutaj wielokrotnie przedkładał, że zakup tych terenów za 12 milionów złotych, gdzie między innymi są stawy i zabytki pod ochroną konserwatora zabytków, zostały nabyte przez poprzedniego właściciela, pana Kitowicza, za 8 milionów 351 zł, 51 tysięcy w 2012 roku, marcu, o czym oczywiście pan burmistrz doskonale wiedział, ponieważ był posiadany dokumentów urząd od 2013 z tytułu roszczeń poprzez poprzedniego właściciela, zmiany terenów przemysłowych na rolne. Można powiedzieć jako ciekawostka, że wtedy również pan jako radny, pan Paweł Okrasa, przyczynił się do tego i zmienił właśnie jego głosem. Został zmieniony plan miejscowy z przemysłowych na rolne, co jak wiemy już apelacja w gminie została odrzucona i gmina będzie musiała wypłacić dwóm poprzednim właścicielom, wspólnikom odszkodowanie z tego tytułu, które no, po ich szacunku sięga ponad 1 000 000 zł. Mamy historyczny moment podpisania aktu notarialnego w 2015 roku. To jest wycinek zapisu aktu notarialnego, którego no, de facto sprawa cała się dotyczy, gdzie możemy zobaczyć zobowiązanie po stronie sprzedającego, czyli że imieniem strony sprzedającej pan Jan Kitowicz wyraża zgodę co do obowiązku wydania nieruchomości przez stronę sprzedającą rygorowej egzekucji artykułu 777 Kodeksu Cywilnego związanego z czynnościami polegającymi na wykarczowaniu zakrzaczeń, trzciny i zniwelowaniu, wyrównaniu terenu. To jest dokument z 17 listopada sporządzony przez poprzedniego właściciela, przez sprzedającego, który informuje, iż jest gotowy do przekazania nieruchomości, wyprowadzanie się stamtąd, no tylko jedynie czeka na decyzję odnośnie wykarczowania, zakrzaczenia drzew. Myślę, że powinniśmy sobie wyjaśnić jedną sprawę. Zniwelowanie terenu, a wycięcie drzew nie koliduje jedno z drugim. Drzewa nie rosły na terenie stawu, które miało być niwelowane. Także tutaj nie ma jakiegoś problemu, że te stawy mogły być zniwelowane, pomimo że nie została jeszcze uzyskana decyzja odnośnie wycinki drzew. No jak wiemy, mimo że pan Kitowicz zobowiązał się zwolnić teren, to jest zdjęcie z ponad pół roku później. środek lata upalnego, jak widzimy, skład węgla, którego tutaj też sprawa się toczyła, który był prowadzony z handel węglem na tym terenie. Używana była również waga w celu tej sprzedaży, czyli można powiedzieć, parafrazując burmistrza, gmina sprzyja przedsiębiorcom. Przedsiębiorca nie płacił ani podatku od nieruchomości, ani nie płacił czynszu. Tylko jest jedno małe ale. Ten przedsiębiorca jest zarejestrowany w Giżysku, a nie w naszej gminie. Także nawet jeżeli przyjąć tą argumentację bardzo karkołomną burmistrza, no ja tu na za bardzo nie widzę tej korzyści. Druga sprawa, pan burmistrz często się przedstawia jako biznesem przedsiębiorca. Powiem szczerze, że ja no, już takim, no może długo nie żyję, ale w swoim doświadczeniu takim zawodowym nie spotkałem się z przedsiębiorcą, który wydaje 12 milionów na nieruchomość i nie dba o nią. To znaczy nie sprawdza, co się na niej dzieje, jak to funkcjonuje, czy po prostu ktoś obcy nie wchodzi na jego teren, nie rozporządza jego nieruchomością. Nawet jeżeli burmistrz sam tego nie chciał zrobić, no to mamy straż miejską, tak? Można było podpiąć, tak samo mówimy bardzo często, że ktoś na używa alkoholu w jakichś zakamarkach Wielunia, równie dobrze można było zobowiązać Straż Miejską, żeby ewentualnie co jakiś czas podjechała, sprawdziła, czy wszystko jest w porządku na tym terenie. Idźmy dalej. W momencie, kiedy tutaj weszła do Urzędu Miasta Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2015 roku, zaczęła między innymi kontrolować tą transakcję kupna-sprzedaży terenów po dawnej cukrowni. Pojawił się dokument, notatka służbowa sporządzona przez pana burmistrza Pawła Okrasę, który stanowczo stwierdza, że w związku, iż sprzedający nie wywiązał się z zapisów aktu notarialnego, wstrzymuje mu zapłatę w wysokości 500 tysięcy złotych, bo zakładam, że to była jakaś umowa dżentelmeńska, ponieważ żadnego dokumentu oficjalnego nie ma. Też nie wiem do końca, jak została wyliczona ta kwota 500 tysięcy, bo z tego co wiem, również nie ma żadnego operatu, nie ma żadnej analizy, jeżeli chodzi o skąd ta kwota ewentualnie by miała powstać, czy ona miała być wyższa, niższa. Moim zdaniem zdecydowanie wyższa. Tu jest następny dokument już, odpowiedź na interpelację jednego z radnych, którym burmistrz wyjaśnia, iż pan burmistrz dzwonił pana Kitowicza, sprzedającego, z obowiązkiem niwelacji terenu w zamian za usunięcie odpadów antropogenicznych wraz z humusem po terenie byłej cukrowni. To jest protokół podpisany i zaraz po tym protokole zostało wypłacone 500 tysięcy złotych, czyli kwoty wcześniej wstrzymanej. No niby okej, okay, tak? No ale idźmy dalej. No tak naprawdę co zostało zrobione, prawda? Zadaliśmy pytanie konkretne. No bo urząd nie może działać w jakiejś takiej no, rozmytej rzeczywistości. Musi mieć dokumenty na to wszystko. Tym bardziej, że ono chodzi o naprawdę poważne pieniądze. Jak gospodaruje się naszym publicznym majątkiem? Zapytaliśmy konkretnie, z jakiej powierzchni zostały usunięte te odpady, na jaką głębokość i czy jest w tym celu jakaś dokumentacja, która by to potwierdzała. Otrzymaliśmy informację z urzędu, że nie ma takiej dokumentacji, nie ma żadnych zdjęć, a urząd nie posiada, nie ma tutaj też informacji, jest, że nie wie dokładnie, jaki jest wymiar stawów, jaka jest głębokość i tak dalej. No ja zrobiłem sobie ten trud, że posiadłem do powiatowego wydziału geodezji i kartografii. Tam bez problemu po pół godziny otrzymałem szczegółową mapę, która ilustruje. Jak Państwo widzicie, wszystkie stawy, to jest dosyć dawna już mapa, ale aktualna nadal, z rzędnymi, z wymiarami, czyli kwestia, jeżeli chodzi o ustalenie, jaka powierzchnia stawów i z jakiej należałoby ewentualnie usunąć te odpady, no była prostsza wbrew pozorom niż mogłoby się wydawać, tak? Jeżeli no, urząd nadal ma z tym problem, ja mogę sprezentować tą mapę. Kosztowała mi 60 zł, ale dla dobra miasta jestem w stanie ponieść ten koszt. No ale pójdźmy dalej. To jest dokument, który no, jest bardzo ciekawy moim zdaniem. To jest jeszcze przed dokonania transakcji, czyli takie uzgodnienia wstępne, które były między właśnie tutaj urzędem i potencjalnym przyszłym nabywcą. No i to jest bardzo ciekawa informacja, proszę sobie zobaczyć. Jak tutaj odpowiadał urząd na pytanie, jeżeli chodzi o przygotowanie tego terenu? Na pytanie niwelacja terenu. Rozumiem, że jest możliwe wykonanie niwelacji i będą Państwo negocjować w tej sprawie z obecnym właścicielem gruntu. I odpowiedź Urzędu Miasta. Usunięcie około pół metra namułów z terenu byłych stawów. Uzupełnienie piaskiem. Niwelacja całego terenu i zagęszczenie. Podłoża będzie warunkiem kupna przez nas terenu i zostanie zapisane w akcie notarialnym. Każdy etap pracy będzie musiał być odebrany przez inspektora Urzędu Miejskiego. Właściciel wyraził zgodę na te warunki. Oczywiście to nie jest dokument, który udałoby mi się uzyskać Urzędu Miasta bezpośrednio, prawda? No ale są organy, które nie do końca traktują taki urząd jako informację wewnętrzną czy tajną. No już dlaczego burmistrz nie udostępnia takiej informacji, każdy może sobie odpowiedzieć sam. No ja nie traktuję tego jako transparentność urzędu i mogę się domyślać, dlaczego urząd nie wypełnia. Czyli mamy konkretną informację, że co było tak naprawdę w akcie notarialnym, jaki był zamysł, intencja sporządzających, podpisujących tych akt notarialnych, również pana Gnitowicza. Także tutaj historia o tym, że no, zniwelowanie terenu, ale co z tym podłożem, które by było, że byłoby niestalinne, no niestety, ale no, leży na całej linii, prawda? Ta obrona. No i teraz do takiego głównego punktu jeszcze wracamy, czyli do tej argumentacji, którą burmistrz stara się przedstawić, że tak naprawdę notatka służbowa zmienia zapisy aktu notarialnego. Ja liczyłem, składając skargę, że może burmistrz postara się jakąś opinię prawną przedstawić. No w końcu płacimy te kilkanaście tysięcy miesięcznie. Jakieś wyroki sądy powszechne, które by no, wyprowadzały ewentualnie mi z błędu, że jednak no, moja skarga jest bezzasadna. No nic się takiego nie stało. Mamy konkretny zapis, artykuł 77, że formę, którą sporządzono, można zmienić tylko również poprzez taką samą formę, prawda? A inne ewentualne zmiany nie dokonane w tej formie są nieważne, o czym mówi tutaj artykuł 76 kodeksu cywilnego, czyli te wszystkie notatki, które zrobił burmistrz, te uzgodnienia w świetle prawa, one są nieważne. I ja do czego tutaj apeluję, poza tym, jeżeli chodzi tutaj kwestie skargi, jaki sposób no, wyłuskania tych problemów, tych niedociągnięć, niedogodności, to również do tego, aby miasto odzyskało te pieniądze, które się nam należą. Sprawa, powiedzmy sobie szczerze, nie jest zamknięta, jeżeli chodzi o odzyskanie tych pieniędzy i miasto, moim zdaniem, powinno zrobić wiele, żeby te pieniądze odzyskać. Tak wygląda aktualnie teren już po oczyszczeniu. Według naszych szacunków to jest to koszt niwelacji około 1,5 do 2 miliona złotych. Żeby tak mniej więcej zobrazować, jak to jest, no to przyjęliśmy, no myślę, że bardzo oszczędną stawkę, nawet bez zagęszczenia, licząc samą powierzchnię w metrach sześciennych, niecałe 9 zł brutto za metr sześcienny. Jeżeli ktoś zna lepszą stawkę, no to naprawdę tutaj skoryguje tą kwotę, aczkolwiek wydaje mi się ona i tak bardzo, bardzo optymistyczna, przyjmując takie realia. Także to tyle w tym temacie. Proszę Szanowną Radę o merytoryczne tutaj odniesienie się do skargi. No i uznanie uważam niestety mówię ją za zasadną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Gagatkowi. Proszę o zapalenie światła. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Zgłaszają się ponownie pan radny Sławomir Kaftan, pan radny Czesław Korpal, pani radna Honorata Frołus-Grzelak, pani radna Bożena Żurek, pan radny Janusz Ciosek, Pan radny Roman Drosiński. Więcej nikt się nie zgłasza do dyskusji. Lista mówców zostaje zamknięta. O zabranie głosu proszę pana radnego Sławomira Kaftana.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Tak naprawdę nie zgadzam się tylko z jedną kwestią wypowiedzi pana Gagatka, że można było niwelować tak naprawdę te stawy, abstrahując od wycinki drzew. Panie Krzysztofie, nie można było niwelować tych stawów z tego powodu, że ani poprzedni, ani obecny właściciel nie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Bieluniu o pozwolenie wodnoprawne. Żeby móc dokonywać niwelacji stawów, potrzebne jest, wtedy było potrzebne pozwolenie wodnoprawne ze Starostwa. W chwili obecnej wydają to Wody Polskie. Także na tamten moment nikt nie występował do Starostwa Powiatowego w Bieluniu o pozwolenie wodnoprawne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korbala.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, ja tylko chcę uzupełnić, bo tutaj mnie spotkały takie zarzuty, że mówię nieprawdę, że kwota wystąpiona w przetargu to nie 25 zł, a 31 zł. Potwierdzam, że to jest 25 zł. Cały czas mówimy, że jeśli jest przetarg ogłoszony, to jest ogłaszane bez VAT-u. Natomiast myśmy jako radni dali propozycję 36 zł do sprzedaży za metr kwadratowy. Ja może się tam gdzieś przejęzyczyłem, powiedziałem 26, a to jest 36 zł. I tyle mojej strony korekta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Freud-Grzelak.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni oraz zaproszeni goście. Panie Gagatek, powiem Panu tak. Tą sprawą się zajmowaliśmy Pana skargami już niejednokrotnie. Ja rozumiem. Ja tylko Panu powtórzę już po raz któryś, bo wcześniej Pana też poinformowałam, że to nie powinna wpłynąć skarga albo informacja do Rady Miejskiej w Wieluniu. W swej skardze Pan napisał: wobec powyższego wnoszę o podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań i wyciągnięcie konsekwencji nie tylko służbowych co do odszkodowawczych wobec burmistrza Pawła Okrasa. To ja teraz panu powtórzę jeszcze to samo, co kiedyś wcześniej wspomniałam. Jest pan w posiadaniu informacji, że burmistrz działał na szkodę gminy. Jest pan zobowiązany jako mieszkaniec posiadający takie informacje o złożenie zawiadomienia do prokuratury, że burmistrz działał na szkodę gminy. I podsumuję tak tym zdaniem pana skargę. Bo ja rozumiem, że jest okres wyborczy, trzeba się pokazać, ponownie ten sam temat omawiać na sesji. Panie Gagatek, jest pan w posiadaniu wiedzy? Wie pan o tym, że burmistrz działał na szkodę gminy? Proszę o zawiadomienie, bo jeżeli pan tego nie składa, to jest pan tak samo współwinien. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, koledzy i koleżanki radni, drodzy mieszkańcy Wielunia. Sprawa ta była poruszana wielokrotnie. Jako radni też składaliśmy zapytania, w kilku pytaniach wypunktowaliśmy, co nas nurtuje w tej sprawie. Dostaliśmy bardzo lakoniczne odpowiedzi i mnie odpowiedź, która wtedy nie zadowalała i nie zadowala mnie dalej, to chciałabym, żeby może dzisiaj właśnie pan burmistrz albo pan Kreś odpowiedział, gdzie wywieziono kilkadziesiąt tysięcy ton humusu osadu antropogonicznego ze stawów. No bo gdzieś musiano to wywieźć. To nie jest tona czy dwa, bo powierzchnia tych stawów, pan Gagatek mówił, to kilka hektarów. Wywiezienie to ta pół metra, no to przeliczając, to będzie kilka tysięcy ton. To nie jest jedna, dwie czy trzy wywrotki. I gdzie to wywieziono? Chciałabym dzisiaj uzyskać odpowiedź, bo zapłaciliśmy za to pół miliona złotych. Pominąwszy, czy było to prawnie, czy nieprawnie, ale taką bardzo prostą informację chciałabym, panie burmistrzu, usłyszeć. I drugie moje pytanie to było właśnie pozwolenie wodnoprawne, które do dnia dzisiejszego nikt o nie wystąpił i tych stawów na ten moment zasypać nie można. I pan Kitowicz 4 lata temu też nie mógł ich zasypać, tylko zastanawia mnie fakt, dlaczego to gmina miała występować o te wszystkie pozwolenia, a nie pan Kitowicz, skoro zawierał akt notarialny i zobowiązywał się świadomie do usunięcia tego. Tylko no, był zawarty termin przekazania bardzo krótki, więc on go przekazał w terminie do 30 listopada. Dziękuję bardzo, ale na to jedno pytanie chciałabym dzisiaj uzyskać odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję za zabranie głosu. Proszę pana radnego Janusza Cioska.
Tak, dziękuję panie przewodniczący i panie burmistrzu, i panowie kandydaci na burmistrzów, i panowie i koleżanki na kandydaci na radnych. No jest faktycznie, jest problem, tylko jednak jest kampania wyborcza. Jest za 5 dni, można powiedzieć, są wybory. I w 6 dniu po tych wyborach prawdopodobnie ci, co tak bardzo krytykują, za chwilę przyjdą, tak na początku tej kadencji, do pana burmistrza Okrasy i poproszą go o stanowiska w tej radzie. I będą zabiegać, skamleć ile tylko będą mogli. A dzisiaj wytykają pewne rzeczy, które są w pewnym stopniu zaszłe. Były dochodzenia. Pierwsza wytknęła sprawę Regionalna Izba Obrońkowa. I na tej podstawie, jeżeli by mieli naprawdę dobrą podstawę, to ta Regionalna Izba Obrońkowa powinna zgłosić od razu do wszystkich organów ścigania, jeżeli burmistrza ukarać za przestępstwo. No tego nie zrobiła. Wytknęła tylko, że po prostu te zapisy w akcie notarialnym są takie i powinny być pisemnie też uwzględnione. Sprawa następna. Przewijały się tu nieraz, nawet nie dostał pan burmistrz Okrasa absolutorium w tych związanych sprawach. Jedyne przestępstwo, które zrobił, to że chciał po prostu te strefy ekonomiczne. Że nagle pojawił się, bo nie wyobrażam sobie dzisiaj tych kandydatów, którzy startują na burmistrza i kandydatów rady, żeby znaleźli sposób, jak można zaradzić nawet temu problemowi, a nie tylko ośmieszać i mówić dzisiaj, że ano zrobiłem tak, no trzeba tutaj wszystkie te sprawy teraz wyjaśnić i akurat na 5 dni przed kampanią wyborczą. No to już niestety jest trochę, wydaje mi się, za późno. Może szanowny pan Krzysztof Gadatek akurat jakby nie startował i do Rady Miejskiej, to może by miał większe pole popisu jako Stowarzyszenie Zielone Płuca. No ja popierałem pana Krzysztofa Gagatka w sprawach tam, gdzie chodziło o ulicę Sybiraków, o prawo godności tych obywateli, o prawo mieszkańców, którzy chcieli normalnie żyć, a ktoś im po prostu, ten przedsiębiorca, jak to się mówi, nie dawał tego godnego życia i postawił halę przed samym oknem. Ale w tym momencie wydaje mi się, panie Krzysztofie, że pan troszeczkę przesadził. No jest kampania wyborcza, panu wszystko wolno, każdemu skargę można składać. Tych skarg moglibyśmy uzyskać dzisiaj na sesji miasta dużo, dużo więcej, bo od wszystkich, komu się tam nie podobało i od wszystkich kontrkandydatów burmistrza Okrasy. Ja nie chcę tu burmistrza Okrasy bronić w pewnych sprawach, bo urząd pewne sprawy, mógł powiedzieć, zaniedbał. Ale stawiając się w roli w danym momencie, kiedy pod naciskiem, faktycznie naciskiem, że jest, że wchodzi tu firma NABCO, to naprawdę nie było innego wyjścia. My żeśmy wszyscy razem, jednym głosem, można powiedzieć, wyrazili zgodę na te 12 milionów. I wtedy te głosy, które żeśmy, były te mniejszościowe, można powiedzieć, czy jest już porozumienie, czy jest jakiś konkret, jakiś, jak to się mówi, przedwstępnej umowy, że ta firma chce wejść. Były rozgrywki między faktycznie Olesnym, trzeba to przypomnieć, bo że tam są tereny i Praszka też chciała zdobyć, jak to się mówi, tego inwestora, żeby nie uciekł. Można było nawet narzekać, że firma amerykańska chce tutaj przyjść, ale jest w tej prasce i chce tam prowadzić przedsiębiorstwo swoje i chce ludzi zatrudniać. I sytuacja diametralnie się zmienia, jeżeli mówimy po 3 latach jeżeli sytuacja na rynku całkowicie się zmieniła się pod względem bezrobocia, że dziś jest kłopot normalnie z zatrudnieniem ludzi. Że te firmy po prostu nie chcą przychodzić. I panie Krzysztofie, przypomnę panu, bo jak pan pierwszy chyba na Facebooku wynalazł tę informację, jakim kosztem gmina Jawor, miasto Jawor ściąga inwestora zagranicznego Mercedesa. Jaki to jest koszt? Czyli 10 lat po prostu oni mają uprzywilejowane pewne rzeczy i tego nie chcę wracać do tego tematu, ale jest taka rzecz, że dzisiaj jest ciężko ściągnąć tego inwestora. I jeżeli mówił coś burmistrz Okrasa, to mówił to wszystko w imieniu dobra mieszkańców. Bo przecież on sobie tych terenów, jak to sobie nie kupił i teraz powiedział, a no dobra, panowie radni, no pomyliłem się, a może tam temu Wieltonowi, tak ktoś tam mówi, że może będzie miał możliwość pracy, może go Wielton zatrudni. Się należy cieszyć w tej chwili, że faktycznie te tereny, mimo niskiej ceny, są sprzedane temu Wieltonowi. No bo to jest nasz pracodawca i wydaje się, że kalkulując pod względem zysków, można powiedzieć, że są jakieś straty. A jeżeli jest to nasz przedsiębiorca miejscowy, to jeżeli te tereny zaczynają pracować nie są odłogiem, nie stoją odłogiem, to one pracują. Można by było nawet dać tej firmie wielką, jeżeli się rozwija, ma możliwości inwestowania, przekazać w drodze jakiegoś bezpłatnego użytkowania, żeby były miejsca pracy dla ludzi. Ci ludzie tu są, pochodzą z naszego terenu i przynoszą podatki. I nie jest prawdą, że ktoś traci, bo jeżeli państwo samo ściąga 50% od przedsiębiorcy podatków, to można powiedzieć, kumulacja tego wszystkiego, tych zdarzeń i tych wszystkich zysków, które tego przeprowadza firma Wielton, to ona wraca z powrotem do naszej miejscowości. I teraz wracając do tej skargi, no mówię, no nie wiem, jaki autor był tej uchwały, no bo jeżeli się pisze, że w krótkim uzasadnieniu, że gmina mogła ponieść straty, końcówka ich tej konkluzji i nie podaje się tej straty, co to jest w ogóle za uchwała? No przecież ktoś to powinien w takim razie wyliczyć. Wyliczył pan Krzysztof Gadadło dzisiaj pewne rzeczy, które były, można powiedzieć, różnica ceny zakupu, którą gdzieśmy tu poruszali, że faktycznie te ceny są nie takie, jakbyśmy powinni uzyskać, ale na rynku, jeżeli jest partnerem gmina w stosunku do prywatnego przedsiębiorcy, to w interesie przedsiębiorcy jest osiągnięcie jak największego zysku z każdej sprzedaży. I nie można mówić, że teraz można powiedzieć, gmina ma płacić odszkodowanie za to, że znalazł się na przetargu i można powiedzieć nieograniczonym jedna firma, która chce to kupić. I kupiła to za 3 miliony. Czyli mamy różnicę, jakąś mamy, ale jeszcze są jeszcze tereny, które są dalej do sprzedaży. I teraz nie widzę właśnie wśród kandydatów następnych na burmistrza, żeby któryś powiedział, co z tym terenami cukrowni dalej zrobi, żeby dla te wybory. I jedynie jest właśnie burmistrz Okrasa, że może to skończyć tą sprawę, bo teraz krytykowanie jego na koniec kadencji, to naprawdę przechodzi pewne jakieś, no, jakieś granice zdrowego rozsądku. Dlatego może się pan, panie Krzysztofie, śmiać z tego, bo tak zwykle trzeba to obśmiać, trzeba skrytykować, a prawda jest całkowicie inna. Bo ja się pan jako przedsiębiorca postawiłby w roli pana Kitowicza i sprzedawałby pan grunty pod presją, bo jeżeli faktycznie takie były rozmowy, że teren on chciał sprzedać, bo widział, że wchodzi firma na akt i z gminą można utargować jak największy zysk, to on obojętnie sprzedał tą żwirownię, wszystko rzuciłby, jak to się mówi, żeby tylko został zysk. No taka jest rola przedsiębiorcy. Kupić normalnie, sprzedać za dobrą cenę, a gminy była tylko presja, żeby kupić w imieniu rozwoju miasta. Jeżeli, wracając do samej tej możliwości, którą by można było zrobić i wyjaśnić pana burmistrza w stosunku do tego z tymi terenami, niwelacją, bo o tym tutaj mówimy i z tego się ten problem też bierze, to wyraźnie widać, że w tym oświadczeniu, które przedstawiał radny kaptan, że faktycznie pan Kitowicz tego nie mógł zrobić. i postawię się teraz w roli przedsiębiorcy, że sprzedałem to za 12 milionów i mogę powiedzieć, dobra, ciao Badminu, jak to się mówi, nie? Burmistrz dla dobra interesu gminy starał się, żeby te tereny zrobić jak najbardziej pod inwestycje i zmusił go w akcie notarialnym do pewnych zapisów. I z tego tytułu dzisiaj ma, jak to się mówi, kłopoty. Jeżeli teraz wychodzi z tego aktu notarialnego, że faktycznie zamienione jest to i ta niwelacja na ten wywóz odpadów antropogenicznych, w którym to jest w punkcie, bo tu jest komisja rewizyjna, teraz mamy nie, chodzi mi o sprawę i tego i wyjaśnienia pana burmistrza. No jest tu wszystko dokładnie napisane, tak jak powinien rozumieć to człowiek myślący i rozsądny, na czym to polegało cały w krótkich dwóch kartkach. Tak, ale to jest komisja rewizyjna. Ja mówię o wyjaśnieniach, które są zasadne i skarga dzisiaj pana Krzysztofa Gagatka jest bezzasadna. Ja wzywam tutaj wszystkich kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza, żeby odrzucili tą skargę. Właśnie z tego powodu, żeby dać umożliwić funkcjonowanie jeszcze przez te 5 dni nawet panu burmistrzowi Okrasie, żeby pewne sprawy, jak to się mówi, załatwił. Jest to możliwe, a wyborcy się wypowiedzą na ten temat 21 października. I wracając jeszcze raz do tego, piszę wyraźnie, burmistrz Okrasy, że gmina nie poniosła żadnych strat, nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów. No chyba to jest dla wszystkich czytelne. Może ktoś mówi, że teraz ile tych odpadów było? Jak się pytałem, ile odpadów wywieziono i pamiętacie takie słynne beczki Borodina za kadencji burmistrza Majchla. Pytałem się, gdzie one są wywiezione. Gmina dopłaciła 30 tysięcy za wywiezienie z zakładu handlu i z miejsca już później przyjętego przez Wilton, z tych nieruchomości. Nie powiedzieli nigdzie. Dochodziłem to dopiero dziennik łódzki, naświetlił sprawę, gdzie to poszło, ale w jakiej formie to zostało to zwane, to nikt tego nie powiedział. Zostało to taką tajemnicą, że kiedy przewodniczącym komisji rewizyjnej był pan Radowski, to wtedy mocno, bardzo mocno mnie uciszał, że ja się na Komisji Prawa i Porządku Publicznego w tej sprawie nie wypowiadał. Są stare zaszłości, dzisiaj mówienie, że gdzie te odpady poszły, jak to zostało zniwelowane, to dzisiaj jest za późno, pani radna Żurek, bo pani radna Żurek mogła się to zapytać 2 lata do tyłu. No jak się pytała, to mogła dochodzić w formie skargi, a dzisiaj mówi jeszcze raz powtarza to samo. No przecież jako radna ma prawo pani wejść tak samo do urzędu, tak każdy. No. I dużą robotę robi pan Krzysztof Gagatek, bo wchodzi i wszystko wyciąga, pewne te rzeczy, które można powiedzieć, że nie powinny dotyczyć jego, ale jako przedstawiciel mieszkańców może akurat zajrzeć i że urząd może udostępnić pewne rzeczy, to udostępnił. Wydaje mi się, że nie chcę tutaj być jakimś konkretnym obrońcą, ale w wypadku, kiedy zaistniała sytuacja taka, że chcemy tą strefę ekonomiczną, bo przypomnę jeszcze raz, 12 lat do tyłu o tą strefę zabiegałem. Był przewodniczącym kandydat Robert Duda na burmistrza. Nie zajął się terenami żadnymi, strefą ekonomicznym. Tego w ogóle nie było. Zajął się tym burmistrz Okrasa, czyli kontynuował po prostu w danym momencie moje nawet pewne... No nie ma się z czego panie radny psują, on w ogóle nie był... W ogóle w tym czasie nie był pan w ogóle radnym, ani... Nie wiem, gdzie to pan robi 10-12 lat do tyłu. Dlatego ośmieszanie jest nieprawidłowe w tym wypadku. No. Bo mówimy wyraźnie konkretnie o konkretnych pieniądzach i mówimy o konkretnej firmie, która kupuje i te działki trzeba sprzedać. A mówienie tak, no faktycznie nie damy absolutorium, no zróbmy tak, no bo zmusimy go, żeby sprzedawał, bo powiedział, że ma sprzedać. Jak znaleźć dzisiaj ciężko inwestora? To jeszcze raz powtórzę, jest bardzo ciężko. Jak znaleźć dzisiaj pracowników po tych 2 latach, 3 latach, które ewentualnie był zakup tej cukrowni? to też zmienia się sytuacja całkowicie rynkowa. A cena rynkowa, którą ustala rzeczoznawca, to jest taka, jaką ustaliły strony. Jeżeli strony ustaliły te 12 milionów, to mogło być w akcie notarialnym w ogóle takiego zapisów o innych ograniczeniach, co jeszcze ma zrobić ten sprzedawca. Bo w interesie sprzedającego było wyraźnie powiedziane, że nie jest w jego interesie, on sprzedaje za tą kwotę i można by powiedzieć, że w tej kwocie zamieszcza wszystkie rzeczy, czyli niwelacje, niech sobie to gmina robi, bo ja sprzedałem o ileś tam milionów mniej. I na tym właśnie rzecz polega. Teraz mógłbym to nawet i skończyć, ale kwitując jeszcze mógłbym powiedzieć dzisiaj o pewnych też sprawach, bo mówi się o kupowaniu zakładów z powrotem pracy. Czyli w tym momencie, kiedy cukrownia upadała, ja byłem zmuszony nawet do wyczytania tu, kiedy ta upadłość cukrowni była i kiedy wykupywał i kiedy była likwidacja tej cukrowni. I żaden tutaj na sesji rady, czy żaden mieszkańcy nie zaprotestował. Ci ludzie zostali wyrzuceni na bruk. Na bruk poszli, kilka osób się do mnie zgłaszało, bo akurat tam uczestniczyłem w pewnych wycenach już później po tej masie upadłościowej. I dlatego widziałem po prostu tę tragedię tych ludzi, którzy pracowali w tej cukrowni i którzy mieszkali dalej na terenie cukrowni. No w tej chwili nie wiem, co się z nimi dzieje. Identycznie jest przykładowo ze sprzedażą, z likwidacją spółdzielni inwalidów przyszłość. To jest identycznie, można by było, miasto mogło kupić. Byłoby tam pięknie, biurowiec, by tam pewne rzeczy i też tego nie zrobiło.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana radnego Romana Drusińskiego.
Szanowni Boże Państwo, dziękuję panu przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Kiedyś zapytałem tutaj na sesji, jaki jest proces podejmowania decyzji przez burmistrza. Otóż muszę zaznaczyć, że pan burmistrz ma do pomocy profesjonalistów, ma radcę prawnego, jest pani sekretarz, jest pani skarbnik. Może konsultować wszystkie rzeczy, wszystkie decyzje, które podejmuje.
Pani sekretarz, nie udzieliłem pani głosu, bardzo proszę nie przerywać. Proszę bardzo. Będzie pani mogła zabrać głos, tylko proszę.
Chociażby proces zakupu działki po byłej cukrowni, czyli ja sądzę, że dogadywanie szczegółów co do prawidłowości zawartej umowy i kwestii z tym związanych. Muszę powiedzieć, że tutaj z całego tego procesu, jaki widzimy w tej chwili, ja boję się dylentantyzmu pana burmistrza. Bo widać, że w pewnych rzeczach po prostu sobie nie radzi i działa w ten sposób na szkodę miasta. Jeszcze jedna sprawa, o której pan Krzysztof Gagatek nie poruszył. A to jest ważna kwestia, ważny argument. Otóż otrzymaliśmy informację od pana burmistrza w sprawie terenów, że nastąpiło uzgodnienie z firmą Neapco, że firma Neapco odstąpiła od konieczności zniwelowania terenu. A ja zapytam dzisiaj, czy to też była umowa za przeproszeniem na buzie, czy pan burmistrz dysponuje jakimś dokumentem, który w takim wypadku powinien być podpisany. Natomiast co do pani radnej Grzela, której już do pana Janusza Cioska. Przepraszam, pani radna Żelak-Freus, dzisiaj otrzymała pani taką informację. Jeżeli pani ma ochotę, to proszę bardzo, droga wolna do prokuratury, może pani zgłaszać też sprawę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos chciała zabrać pani sekretarz miasta, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałam się odnieść do wypowiedzi pana radnego Drosińskiego, który powiedział o procesie podejmowania decyzji. Bardzo bym prosiła, żeby pan precyzował swoje wypowiedzi. Decyzje to jest bardzo ogólne znaczenie. Jeżeli pan mówi w ten sposób, to pan mówi nieprawdę. I to chciałam wyjaśnić wszystkim państwu radnym, którzy dobrze o tym wiedzą. I uważam,
że pan też godzi w dobre imię urzędnika wymienionego z funkcji, ponieważ jak pan dobrze wie, współpraca na linii między panem jako radnym i urzędem układa się dobrze. Co pan sobie życzy, ma pan wyjaśnione, udostępnione. Ja się wypowiadam w swoim imieniu, bo odpowiadam za pewną działkę w tym urzędzie i w gminie. I jeżeli pan mówi o podejmowaniu decyzji i odpowiada pan sobie sam na to pytanie, to jest pan nie w porządku, proszę pana. I prosiłabym, żeby pan bardzo starannie się wypowiadał w sposób publiczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, kontynuując dyskusję, chcę przede wszystkim tutaj podziękować panu Krzysztofowi Gagatkowi za udostępnienie dokumentów i informacji, które do tej pory nie były nam jako radnym znane z różnych powodów. Bardzo proszę o ciszę i o zachowanie spokoju. Także tutaj bardzo za dodatkowe informacje dziękuję, bo one rzeczywiście pokazują pełen obraz, jaki miał miejsce. Proszę państwa, jeżeli chodzi o sam zakup terenów pobyłej cukrowni i samo zawarcie aktu notarialnego, to myślę, że dla każdego mieszkańca, który nie ma jakiejś ogromnej wiedzy prawniczej, nie zajmuje się nieruchomościami, jest rzeczą chyba prostą, że jeżeli dwie strony, strona sprzedająca i strona kupująca, ustalają na pewno dużo, dużo wcześniej niż 15 październik, bo na pewno musiały być rozmowy wstępne co do warunków zakupu tej nieruchomości. Ustalają, że oprócz samej transakcji, przeniesienia własności pomiędzy jedną a drugą stroną, ustalają, że w ramach tego aktu notarialnego będą dokonane pewne czynności, tak jak niwelacja terenu, jak karczowanie, wycinka drzew, to strony tej transakcji na pewno były świadome, że żeby te rzeczy wykonać, to między innymi trzeba wcześniej dokonać pewnych czynności administracyjnych, czyli poskładać wnioski o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i na pewno nie podejrzewam, że zarówno poprzedni właściciel, jak i nabywca, gmina Wieluń, jako urząd, nie byli świadomi, że zapisują w akcie notarialnym wykonanie pewnych czynności, nie wiedząc, że oczywiście to się będzie wiązało z pewnymi czynnościami administracyjnymi, wydawaniem decyzji administracyjnych i że to będzie wiązało się z czasem. Bo jeżeli zawarto zapisy w akcie notarialnym, że ten, który sprzedaje, ma wykonać pewne czynności i na pewno przed podpisem notarialnego wcześniej musiał wiedzieć, że takie będą warunki zawarcia transakcji, to powinien jeszcze wtedy, zanim przekazał te tereny gminie, powinien wystąpić z wnioskami, to tutaj pan radny Kaftan powiedział, bardzo słusznie, wystąpić z wnioskami o wydanie decyzji administracyjnych i na podstawie uzyskanych tych decyzji wykonać te czynności. A jeżeli proces wydania decyzji administracyjnych, oczywiście on trwa i wymagał czasu, to powinien później stosownie wystąpić do drugiej strony o dokonanie również w formie aktu notarialnego przesunięcia terminu wydania. W związku z tym, że wydanie pozwolenia na wycinkę drzew, wydanie pozwolenia wodnoprawnego wymagało czasu, i w związku z tym są jakby okoliczności, które wymagają, że termin przekazania czy wydania tej nieruchomości musi być przesunięty, powinien wystąpić i tutaj strony powinny dokonać oczywiście w formie aktu notarialnego tych zmian. Nie zmian, tak jak tutaj pan burmistrz chyba na dwie czy trzy sesje do tyłu mówił, że była kontrola regionalizm obrachunkowej i wszystkie zmiany, które zostały dokonane, to zwolnienie z pewnych obowiązków było zgodnie z prawem. Nie było zgodnie z prawem. Ja panu burmistrzowi wtedy mówiłem, że proszę sobie zobaczyć do protokołu pokontrolnego. Tam wyraźnie jest wytłuszczone i jest napisane, że wszelkie zmiany wymagają, zgodnie to, co tutaj powiedział skarżący, wymagają tej samej formy, w jakiej została zawarta umowa. I choćby z tych względów, proszę Państwa, tylko z tych względów, oczywiście tutaj pamiętamy te słynne pytania w związku z transakcją, która została zawarta, których nie zostały dotrzymane warunki, to co między innymi stanowisko przyjmowała Rada Miejska. Zwróciliśmy się z pytaniami. Tych pytań było, jeżeli dobrze pamiętam, proszę mnie pani radna Żurek przypomnieć, 13 czy 14? Proszę Państwa, i te pytania, one były wprost pytania, bardzo proste, na które można łatwo odpowiedzieć. Tak, nie, nie można było, tak zostało zrobione, wywieziono tu i tu. Na te pytania odpowiedzi do dzisiejszego dnia nie ma. Są one lakoniczne, bądź są wymijające. Nie wiemy. Nie ma odpowiedzi. To też, proszę Państwa, o czymś musi świadczyć. Dlaczego tych odpowiedzi nie ma? I dlaczego niektórych dokumentów nie można było uzyskać przy odpowiedzi, a niektóre można uzyskać, ale powiedzmy tutaj za sprawą innych jednostek czy innych urzędów. Proszę Państwa, ta skarga moim zdaniem, kiedy jeszcze opierając się tylko na protokole pokontrolnym regionalizmu obrachunkowej, ale również opierając się na tym, że osoby, które dokonywały bądź w imieniu stron dokonywały transakcji, były świadome swoich obowiązków i nie dopełniły tych obowiązków. A zadaniem Urzędu Miejskiego było dopilnować, dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie warunki, które zostały w akcie notarialnym zapisane, żeby zostały wypełnione. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Sprawa zakupów terenu po byłej cukrowni wraca tutaj z częstotliwością prawie na każdej sesji. To tak jak na sesjach Rady Powiatu, na każdej sesji jest omawiana sprawa szpitala, tak u nas na każdej sesji radni generują rzeczywistość na podstawie cukrowni. Proszę Państwa, zakup terenu po cukrowni i bardzo wiele innych rzeczy związanych właśnie z tym terenem był poddany wielokrotnym kontrolom instytucji spoza gminy Wieluń. Takich jak RIO, takich jak prokuratura, takich jak CBA również, proszę Państwa. I proszę Państwa, gdyby było tak, że po kontroli Izby Obrachunkowej zachodziłoby podejrzenie popełnienia przestępstwa, to Regionalna Izba Obrachunkowa taki wniosek do prokuratury by skierowała. Tak jak zrobiła to w przypadku kontroli przebudowy kinoteatru Syrena. Kiedy właśnie Izba Obrachunkowa po swojej kontroli złożyła wniosek do prokuratury właśnie okręgowej w Sieradzu o to, że przy tej całej inwestycji zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czyli gdyby było tak w przypadku zakupu cukrowni, dokładnie RIO poszłoby tą samą drogą. Tą samą drogą. I w tej chwili zaklinanie tamtej rzeczywistości przez Państwa radnych jest tylko i wyłącznie zaklinaniem rzeczywistości. Po prostu. Przy tej transakcji, jeszcze raz to powtórzę, nie doszło do żadnego przestępstwa. Do żadnego przestępstwa. A to, jaką decyzję podejmie w tej chwili Rada na 5 dni przed wyborami, to mnie już nic nie zaskoczy, proszę Państwa. Mnie już nic nie zaskoczy. Ta Rada swoją politykę, swoje zachowanie wykazała w ciągu tego roku. I wszyscy uważni obserwatorzy życia samorządu w gminie Wieluń doskonale to wiedzą, proszę Państwa. Doskonale to wiedzą, w jaki sposób ostatni rok przebiegały tutaj nasze prace. I o werdykcie tych obserwatorów, czyli mieszkańców tej gminy, będziemy wiedzieć już za kilka dni. Stąd bardzo podchodzę do tego spokojnie i tak mogę w tej kwestii opowiedzieć. Natomiast też, proszę Państwa, muszą tutaj paść te słowa, ponieważ widzieliśmy szczególnie podczas uchwalania tegorocznego budżetu, że w większości Radzie nie zależało, żeby w tym roku sprzedać cokolwiek na cukrowni. Dlatego, że właśnie większość tej Rady podczas uchwalania budżetu zdjęła pozycję kilkuset tysięcy złotych na uzbrojenie tego terenu, na doprowadzenie wody i kanalizacji. To był ewidentny znak, ewidentny pokaz właśnie tego, że my nie chcemy, żeby do wyborów cokolwiek było w cukrowni sprzedane. Takie są fakty, proszę Państwa. I jeszcze wrócę na chwilę do firmy NAPCO. Myśmy wszyscy, i to mówię, bo można odtworzyć tę sesję, kiedy tutaj większość radnych w euforii podnosiła rękę za zakupem tych terenów i z zacięciem kredytu pod ten cel. Wszyscy radni za tym głosowali. I wszyscy radni również swoimi kanałami szukali informacji, czy wiarygodne jest to, że NAPCO może zmienić lokalizację, czy nie jest wiarygodne. Wszyscy z Państwa byli wtedy bardzo podekscytowani tymi informacjami, które się pojawiały w prasie naszej, w prasie właśnie z opolskiej. Wszyscy z Państwa żeście z tym żyli i pamiętam dokładnie tę euforię, jaka tu panowała. Oczywiście ja jestem zawiedziony tym, że firma NAPCO nas nie wybrała. Jestem tym zawiedziony, ale proszę Państwa, dokładnie tą działkę, o tym samym areale, która była dedykowana firmie NAPCO, ta działka została sprzedana dla naszej firmy Wielką. Dokładnie ta sama działka. Powtórzę to po raz trzeci. I jasne, że możemy w tej chwili kwestionować cenę, że wszystko można, proszę Państwa, kwestionować. Natomiast ta działka, prawie 12 hektarów, została sprzedana dla naszej lokalnej firmy, która właśnie u nas się będzie rozwijać i która się dynamicznie rozwija, która zwiększa zatrudnienie właśnie z każdym kolejnym tygodniem. I dzięki temu, że mamy te tereny, to firma Wielką z tego miasta nie wyszła. A były takie możliwości, było takie zagrożenie, że firma Wielką jedną z swoich fabryk wybuduje poza Wieluniem. Były takie zagrożenia, proszę Państwa, i pewnie kiedyś zarząd Wieltonu i właściciele Wieltonu o tym też szerzej poinformują opinię publiczną. I jeszcze jedno, bo pani radna Żurek powiedziała, że gmina Wieluń płaciła za usunięcie osadów. Gmina Wieluń nie płaciła, szanowna pani radna, za usunięcie tych osadów. Nie płaciła za to. Za to płacił poprzedni właściciel tych osadów. I gmina Wieluń, z racji tego, że ona nie płaciła i nie składała tego zlecenia, to nie wie, gdzie te osady antropogeniczne zostały wywiezione. To tak, aby pani pytała swojego sąsiada, gdzie pan wywiózł sprawę, którą pan skosił. To tak samo. Skoro sąsiad czy inny właściciel skosił tą trawę, to on wie, co z drogą, a nie pani. Po prostu. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Proszę Państwa, ja myślę, że już wszyscy mieszkańcy tej gminy są zmęczeni tą kadencją. Być może również są zmęczeni mną, dlatego to się okaże, jaką podejmę decyzję w najbliższą niedzielę co do przyszłości każdego z Państwa i również mojej. Stąd cokolwiek tutaj już padnie, ja w tym temacie już nie będę kompletnie zabierał głosu, bo uważam, że dalsza debata w tym punkcie tylko i wyłącznie będzie zarzewiem do konfliktu, który nam jest niepotrzebny. Wystarczy, żeby już chociaż na koniec pokazać mieszkańcom szacunek i tak, że możemy się różnić, ale róbmy to w sposób normalny, cywilizowany, a nie, że skaczemy sobie do gardeł i byśmy sobie siekiery w plecy powbijali. Po prostu to jest nikomu niepotrzebne, dlatego ja, proszę Państwa, żeby już nie robić to Państwu tutaj swoim osobom presji, pretekstu do ataku, to w tym punkcie już wyjdę z sali, żeby nie prowokować do dyskusji. Dziękuję bardzo.
Proszę zostać, panie burmistrzu. Proszę wszystkich o spokój. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Proszę Państwa, ponieważ pan burmistrz tutaj w swoim wypowiedzi mówi, że nie nawołuje do jakichś tam kłótni, do spokoju, do grzeczności, natomiast chcę powiedzieć, że szkoda, że pana burmistrza nie ma, że wyszedł. No to szkoda, bo powiedzieć i wyjść to jest bardzo nieładnie. Proszę Państwa, do jednej tutaj wypowiedzi pana burmistrza muszę się odnieść, bo po prostu jest to zwykła nieprzyzwoitość. Jeżeli pan burmistrz mówi, że nie udało się i mogło się nie udać, i nie sprzedaliśmy wszystkich terenów tylko dlatego, że gmina, że Rada Miejska jakby zdjęła środki na uzbrojenie terenu po ulicy Cukrowni, to chcę powiedzieć, że te środki, które pan burmistrz przedłożył w projekcie budżetu, one dotyczyły, tam państwo jak zobaczycie w rubryce cel przeznaczenia, to pisało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców naszej gminy. Więc nie chodziło o żadne uzbrojenie terenów inwestycyjnych, tylko dotyczących Cukrowni, tylko chodziło o tereny między innymi budowanego osiedla na Cukrowni i uzbrojenia terenów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. To jest pierwsza rzecz. Natomiast pan burmistrz mówi o jednej rzeczy, że wydaje się, nie jestem, to tego się nie sprawdzi, ale być może kiedyś to wyjdzie. Jeżeli od stycznia roku 2017 do lipca roku 2018 mamy łódzką strefę ekonomiczną, podstrefę łódzkiej strefy ekonomicznej, a oferta naszych terenów przez półtora roku, pomimo tego, że łódzka strefa ekonomiczna się zwraca do nas o udostępnienie wszystkich danych, parametrów, mapek z przeznaczenia, co można na tych terenach zrobić, i przez półtora roku nie odpowiadamy łódzkiej strefie ekonomicznej, nie przekazują tych informacji, to o co chodzi? Czy myśmy się bali, żeby w Polsce wiedzieli, że w Wieluniu jest łódzka strefa ekonomiczna i jest ponad 30 hektarów terenu pod inwestycje? I jeżeli, proszę Państwa, myśmy też tego nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się to na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, kiedy pan radny Grzegorz Kucharski tutaj przedłożył informację, że nie sprzedaliśmy terenu ani w roku 2017, ani w 2018, bo nikt z urzędników, tak? Bo pan Dudek, który otrzymał na swoją skrzynkę mailową właśnie pismo z łódzkiej strefy z prośbą o udostępnienie wszystkich danych, wszystkich informacji, to się nie przekazuje przez półtora roku. A pan burmistrz na Regionalnej Izby Rachunkowej mówi, że on nic nie wie o tym. To co pracownicy nie informują burmistrza o tym, że takie dokumenty przychodzą do Urzędu Miejskiego. I dzisiaj te 26 zł, które została transakcja dopełniona. Oczywiście to jest po prostu, można tu powiedzieć, żaden sukces. To jest po prostu pewna opieszałość, niedopełnienie obowiązków, nieprzekazanie informacji do łódzkiej strefy i dzisiaj mamy tylko jednego kupca, który to kupuje poniżej ceny zakupów. To jest, na czym trzeba dzisiaj ubolewać i to nie chodzi o to, że tutaj ktoś z Rady chce konfrontacji, czy chce wykazywać, że ktoś jest niedobry. Nie o to chodzi. My wszyscy tutaj działamy w interesie publicznym, w interesie mieszkańców. Nie można mówić, że działamy w interesie, że jest tylko Wieluń i nie ma innych firm. Są wszyscy ważni. Mieszkańcy są ważni i wszystkie podmioty, które są na terenie gminy Wieluń, są tak samo ważni. A my jesteśmy po to, ta rada czy następna, żebyśmy patrzyli władzy na ręce. Bo taki jest cel. Po to jest rada jako organ stanowiący i kontrolny, żeby patrzeć władzy na ręce. I to nie jest żadny grzech, że rada wnikliwie to robi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, wniosek formalny pan radny Grzegorz Kulacki, tak?
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem się zwrócić z wnioskiem formalnym o przerwę w celu dostarczenia przez pana burmistrza dokumentacji protokołu z kontroli, jaką przeprowadziło CBA w sprawie zakupu gruntów po Bojej Cukrowni, bo przed chwilą takie słowa z ust pana burmistrza padły, a byłyby to nowe dokumenty, o których nie mamy jeszcze żadnego, że tak powiem, pojęcia, co w tych dokumentach, w tym protokole CBA możemy znaleźć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, bardzo proszę pan radny Mieczysław Majk.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, również bardzo proszę o przerwę i o przedstawienie jakiejkolwiek pisemnej informacji, że w kwestii zakupu terenu po Bojej Cukrowni był zgłaszany wniosek do prokuratury. Ja o takim wniosku nie wiem i żądam od pana burmistrza, aby przedstawił dokumenty, które będą o tym świadczyły. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, również w kwestii formalnej pan radny Sławomir Kapłan, bardzo proszę.
Tak, w kwestii formalnej ad vocem wypowiedzi pana burmistrza.
Tak.
Pan burmistrz stwierdził, że rada robiła wszystko, żeby nie sprzedać terenów po cukrowni. W dniu 4 czerwca na sesji pan burmistrz na zapytanie odnośnie terenu dotyczącego bocznicy kolejowej stwierdził, że na następnej sesji będzie przygotowana uchwała odnośnie sprzedaży tego terenu. Mamy dzisiaj 16 października. W dniu wczorajszym pytałem się na komisji. Do tej pory ten teren nie został wyceniony. Więc niech nikt nie robi zarzutów w Radzie, skoro sam się nie wywiązuje z obowiązków, ze słowa, które stwierdził. W dniu 4 czerwca, co jest zapisane w protokole. Mamy 17 października. Panie naczelniku Janik, czy grunt jest wyceniony? Dziękuję.
Bardzo, bardzo proszę o spokój. Jest wniosek formalny o przerwę i dostarczenie dokumentów, o których mówił tutaj pan burmistrz, że takie postępowanie prokuratorskie było prowadzone, tak? I CBA, który mówił wcześniej. W związku z powyższym, czy jest głos przeciwny? Nie ma głosu przeciwnego. Wobec tego, kto z pani panów radnych jest za 10-minutową przerwą, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za wnioskiem o przerwę. Ogłaszam 10 minut przerwy.